Sansa. Sansa pojechała na turniej namiestnika w towarzystwie Septy Mordain i Jane Poole, powozem z żółtymi zasłonkami tak cienkimi, że można było przez nie patrzeć. Cały świat przybrał złociste barwy. Nad rzeką, za murami miasta, wzniesiono 100 namiotów, a lud przybył licznie, by przyglądać się pojedynkom. Sansa rozglądała się dookoła z zapartym tchem. Lśniące zbroje, ogromne rumaki przystrojone srebrem i złotem, okrzyki tłumu, trzepocące na wietrze proporce i rycerze. Przede wszystkim rycerze.
To jest lepsze od pieśni,
powiedziała szeptem, kiedy zajęły miejsca wśród lordów i dam, tak jak obiecał im ojciec. Tego dnia ubrała prześliczną zieloną suknię, która podkreślała jej kasztanowe włosy. Siedziała świadoma, że inni spoglądają na nią i uśmiechają się. Wszyscy patrzyli, jak bohaterowie niezliczonych ballad podjeżdżają do przodu, a każdy wydaje się piękniejszy od poprzedniego. 7 rycerzy Gwardii Królewskiej zajęło swoje pozycje. Wszyscy, poza Jaime'em Lannisterem, wystąpili w zbrojach z łusek koloru mleka i płaszczach białych jak świeży śnieg. Sir Jaime także ubrał biały płaszcz, lecz pod nim cały lśnił złotem. Złoty był też jego miecz oraz hełm w kształcie lwiej głowy. Sir Gregor Clegane, góra, która jeździ, przetoczył się przed nimi niczym lawina. Sansa pamiętała lorda Jona Royce'a, który gościł w Winterfell 2 lata temu.
Magiczne runy na jego starej zbroi z brązu mają go chronić w walce.
Septa Mordain wskazała na lorda Jasona Malistera w zbroi koloru indygo, zdobionej srebrem, z orlimi skrzydłami na hełmie. Nad Tridentem pokonał 3 chorążych Rhaegara. Dziewczynki zachichotały na widok powiewających szat i ogolonej głowy kapłana wojownika, Torosa z Myr, dopóki Septa nie powiedziała im, że to on niegdyś wdarł się na mury Pike z płonącym mieczem w dłoni. Sansa nie znała kolejnych jeźdźców. Byli tam wędrowni rycerze z Paluchów, Wysogrodu i Gór Dorn, nieopiewani w żadnych balladach zbrojni i dopiero co pasowani giermkowie, młodsi synowie wysoko urodzonych panów i potomkowie mniej znacznych rodów. Żaden nie zdążył jeszcze dokonać wielkich czynów, lecz Sansa i Jane zgodziły się, że kiedyś ich imiona okryją się chwałą w całych 7 królestwach. Sir Baelon Swan, Lord Bryce Caron z pogranicza, potomek spiżowego Jona Sir Andar Royce oraz jego młodszy brat Sir Robar, obaj w stalowych zbrojach pokrytych takimi samymi runami, jakie strzegły ich ojca. Bliźniacy Sir Horace i Sir Hobber z kiściem winogron na tarczach, herbem Redwine'ów w kolorach błękitu i burgunda. Patrick Malister, syn Lorda Jasona. 6 Freyów z przeprawy, Sir Jared, Sir Hostin, Sir Danwell, Sir Emmon, Sir Theo, Sir Perwin. Synowie i wnukowie starego lorda Waldera Freya, a także jego bękart Martin Rivers. Jane Poole wyznała, że przestraszyła się na widok Jalabara Kso, księcia banity z Wysp Letnich, o skórze czarnej jak noc, który nosił pelerynę z zielono-szkarłatnych piór. Lecz gdy ujrzała młodego lorda Berika Dondarriona o włosach koloru słońca z czarną tarczą przeciętą błyskawicą, gotowa była wyjść za niego choćby tego samego dnia. W szrankach stawił się też Ogar, jak również brat króla, przystojny lord Renly z końca burzy.
Na tle innych Jory wygląda jak żebrak,
prychnęła Septa Mordain na widok tegoż. Sansa musiała jej przyznać rację. Jory nosił niebiesko-szary pancerz pozbawiony jakichkolwiek ozdób, a z jego ramienia zwisał cienki szary płaszcz, podobny do brudnej szmaty. Sprawił się jednak dobrze, zrzucając z konia Horace'a Redwine'a w swoim pierwszym pojedynku i jednego z Freyów w drugim. W trzecim potykał się z wolnym o imieniu Lothar Brun, który wyglądał równie bezbarwnie jak i on. Po 3 starciach obaj pozostali w siodłach, lecz kopia Bruna okazała się pewniejsza i lepiej trafiała do celu. Dlatego król jemu przyznał zwycięstwo. Alynowi i Harwinowi nie powiodło się tak dobrze. Harwin został zrzucony z konia przy pierwszym wypadzie kopią Sir Meryna z Gwardii Królewskiej. Alyn zaś uległ Sir Baelonowi Słonowi. Pojedynki trwały aż do zmierzchu, a teren szranków, zryty kopytami rumaków, przypominał pustkowie. Raz za razem Jane i Sansa krzyczały jednocześnie, gdy jeźdźcy nacierali na siebie, kiedy leciały drzazgi z kopii, a tłumy wyły przeraźliwie, dodając otuchy swoim faworytom. Po każdym upadku jeźdźca z konia Jane zakrywała oczy jak mała, przestraszona dziewczyna, lecz Sansa ulepiona była z twardszej gliny. Wielka dama wiedziała, jak się zachować w czasie turnieju. Nawet Septa Mordaine doceniła jej opanowanie skinieniem głowy, które miało wyrażać aprobatę. Królobójca spisywał się doskonale. Z dziecinną łatwością zrzucił z konia Sir Andara Royce'a i lorda z Kresów, Bryce'a Carona, a potem stoczył zacięty pojedynek z siwowłosym Baristanem Selmim, który wcześniej wygrał dwie potyczki z rycerzami młodszymi od niego o 30 i 40 lat. Sandor Clegane i jego ogromny brat Sir Gregor, zwany Górą, także pozostawali niezwyciężeni, pokonując kolejnych rywali w pięknym stylu. Najokrutniejszy moment dnia zdarzył się w czasie drugiego pojedynku Sir Gregora, kiedy jego kopia uderzyła młodego rycerza z doliny pod naszyjnik zbroi i przebiła mu gardło, zabijając go na miejscu. Młodzieniec spadł na ziemię zaledwie o kilka stóp od miejsca, gdzie siedziała Sansa. Widziała, jak krew tryska coraz słabiej z otworu po kopii Sir Gregora. Zbroja nieszczęśnika lśniła nowością, a ognista smuga słonecznych promieni przecięła jego wyciągnięte ramię. W następnej chwili słońce zaszło za chmurę i smuga zniknęła. Płaszcz miał niebieski, błękitny jak bezchmurne niebo, ozdobiony na brzegach sierpami księżyców. Przesiąknięty krwią pociemniał, a księżyce kolejno przybierały czerwoną barwę. Jane Poole zaniosła się histerycznym płaczem, także Septa Mordaine musiała ją zabrać, żeby się uspokoiła. Natomiast Sansa siedziała z dłońmi na kolanach, ogarnięta dziwną fascynacją. Nigdy wcześniej nie widziała umierającego człowieka. Może wypłakała już wszystkie swoje łzy nad branem i damą. Wmawiała sobie, że zachowałaby się inaczej, gdyby chodziło o Jorego, Sir Rodricka albo jej ojca. Młody rycerz był dla niej obcym z doliny, którego imienia nawet nie zapamiętała. Teraz zdała sobie sprawę, świat także o nim zapomni. Nikt nie będzie śpiewał o nim pieśni. Myśl ta napełniła ją smutkiem. Kiedy wynieśli ciało, przybiegł chłopiec z łopatą i przysypał ziemią zakrwawione miejsce, gdzie upadł rycerz. Rozpoczęły się kolejne pojedynki. Sir Baylon Swan został pokonany przez Gregora, lord Renly zaś przez Ogara. Renly wypadł z siodła z taką siłą, że wydawało się, iż leci w tył z nogami w powietrzu. Upadając, uderzył głośno głową o ziemię, aż wszyscy jęknęli, lecz okazało się, że pękł jeden z jego złotych rogów. Ludzie wydali okrzyk radości, gdy tylko lord Renly, ich ulubieniec, wstał. Skłoniwszy się z wdziękiem, oddał zwycięzcy złamany róg. Ogar prychnął i cisnął zdobycz między kibicujących, którzy natychmiast rzucili się, by zebrać choć odrobinę złota, i uspokoili się, dopiero gdy wyszedł do nich sam lord Renly. Do tego czasu wróciła już Septa Mordaine. Wyjaśniła, że Jane nie czuje się dobrze i musiała ją odprowadzić na zamek. Sansa niemal zapomniała o Jane. Później jeden z wędrownych rycerzy w płaszczu w szachownicę okrył się hańbą, zabijając konia Berika Dondariona, przez co został uznany za pokonanego. Lord Beric osiodłał innego konia, z którego jednak zaraz zrzucił go Toros z Myr. Sir Aaron Santagar i Lothar Brun potykali się trzykrotnie i za każdym razem bez rezultatu. Później Sir Aaron uległ Jasonowi Malisterowi, Bruno zaś został zwyciężony przez Robara, młodszego syna Jona Royce'a. Wreszcie pozostało już tylko czterech. Ogar i jego brat Olbrzym Gregor, Jaime Lannister Królobójca i Sir Loras Tyrell, młody rycerz, którego nazwano Rycerzem Kwiatów. Sir Loras był najmłodszym synem Mace'a Tyrella, lorda Wysogrodu i namiestnika Południa. Mając 16 lat, był też najmłodszym spośród wszystkich, którzy stanęli w szranki, a mimo to w swoich pierwszych trzech pojedynkach zrzucił z koni trzech rycerzy z Gwardii Królewskiej. Sansa nie widziała dotąd równie pięknego mężczyzny. Miał na sobie pancerz niezwykle misternie wyrobiony i ozdobiony na kształt tysięcy najprzeróżniejszych kwiatów, przez co wydawało się, że za zbroję posłużył mu bukiet. Do tego jego śnieżnobiały rumak ginął pod kobiercem z biało-czerwonych róż. Po każdym zwycięskim pojedynku zdejmował hełm, objeżdżał wolno szranki i rzucał jedną białą różę którejś z panien z tłumu. Do ostatniego pojedynku stanął naprzeciw młodszego Royce'a. Rodowe runy Ser Robara okazały się marną ochroną, gdyż Ser Loras rozłupał jego tarczę i wyrzucił go z siodła z ogromnym hukiem. Robar leżał na brudnej ziemi jęcząc. Tymczasem zwycięzca odbywał swoją kolejną rundę po szrankach. Wreszcie przyniesiono lektykę i odniesiono pokonanego zawodnika do namiotu, ogłuszonego i obolałego. Sansa nie mogła wyjść z podziwu. Nie odrywała wzroku od Ser Lorasa, a kiedy jego rumak zatrzymał się przed nią, myślała, że serce wyskoczy jej z piersi. Dotychczas rozdawał białe róże, lecz jej podarował czerwoną.
Słodka pani, żadne zwycięstwo nawet w połowie nie dorównuje twojej urodzie.
Sansa wzięła róże nieśmiało, sparaliżowana galanterią rycerza. Jego włosy wydały jej się gąszczem brązowych loków, a oczy płynnym złotem. Powąchała słodko pachnący kwiat i usiadła, ściskając go jeszcze długo po tym, jak odjechał. Kiedy wreszcie podniosła wzrok, ujrzała przed sobą mężczyznę, który przyglądał jej się uważnie. Był niski, o spiczastej bródce i przetykanych siwizną włosach, prawie w wieku lorda Eddarda.
Ty musisz być jedną z jej córek.
Jego szarozielone oczy nie uśmiechały się razem z ustami.
Masz urodę Talich.
Jestem Sansa Stark.
Mężczyzna ubrany był w ciężki płaszcz z futrzanym kołnierzem, zapiętym srebrną klamrą w kształcie przedrzeźniacza i zachowywał się ze swobodą kogoś wysoko urodzonego, lecz ona go nie znała.
Panie, nie miałam przyjemności.
Słodkie dziecko.
Wtrąciła natychmiast Septa Mordain.
To jest lord Peter Baelish, członek Małej Rady Królewskiej.
Kiedyś twoja matka była moją królową piękności.
Jego oddech pachniał miętą.
Masz jej włosy.
Musnął palcami jej policzek i dotknął jednego z kasztanowych loków. Potem odwrócił się niespodziewanie i odszedł. Do tego czasu księżyc wspiął się już wysoko na niebie, a tłum ucichł zmęczony. Więc król ogłosił, że ostatnie trzy pojedynki odbędą się następnego ranka, przed walką zbiorową. Ludzie ruszyli wolno do domów, rozprawiając o tym, co widzieli i co jeszcze mieli zobaczyć. Dworzanie zaś przenieśli się nad rzekę, by rozpocząć ucztę. Sześć ogromnych żubrów od dawna już kręciło się wolno na rożnach, a chłopcy z kuchni nacierali je masłem i ziołami, aż mięso puściło soki i zaczęło przyjemnie skwierczeć. Przed pawilonami ustawiono ławy i stoły, na których wyłożono świeżo upieczony chleb i truskawki. Sansa i Septa Mordain otrzymały honorowe miejsca z prawej strony podwyższenia, na którym zasiadali król i królowa. Kiedy książę Joffrey zasiadł po jej prawej ręce, Sansa poczuła ucisk w gardle. Nie odezwał się do niej ani słowem od chwili pamiętnego wydarzenia, a i ona nie śmiała przemówić do niego. Początkowo wydawało jej się, że nienawidzi go za to, co zrobili damie, lecz wypłakawszy wszystkie łzy, powiedziała sobie, że Joffrey nie był niczemu winien. Zrobiła to królowa i jej należało nienawidzić. Jej i Arii. Nic złego by się nie stało, gdyby nie Aria. Tego wieczoru nie potrafiła nienawidzić Joffreya. Był zbyt piękny. Włożył ciemno-niebieski kubrak nabijany dwoma rzędami guzików w kształcie lwich głów, a na jego czole lśnił delikatny diadem ze złota i szafirów. Jego włosy miały połysk metalu. Sansa spojrzała na niego i zadrżała z obawy, że ją zignoruje albo, co gorsza, okaże jej swoją nienawiść i doprowadzi ją do płaczu. Joffrey jednak uśmiechnął się i ucałował jej dłoń, przystojny i szarmancki jak książę z ballad.
Słodka pani, Ser Loras potrafi docenić prawdziwe piękno.
Był nader uprzejmy.
Odpowiedziała skromnie, starając się zachować spokój, choć czuła, jak gwałtownie bije jej serce.
Ser Loras jest prawdziwym rycerzem. Myślisz, panie, że wygra jutro?
Nie. Mój pies poradzi sobie z nim. A może mój wuj, Jaime? Za kilka lat, kiedy już będę mógł wystąpić w turnieju, pokonam ich wszystkich.
Dał znak służącemu, by przyniósł dzban z zimnym letnim winem i napełnił jej puchar. Spojrzała niepewnie na Septę Mordain, lecz on pochylił się i napełnił także puchar Septy, która podziękowała mu uprzejmie i nie odezwała się już ani słowem. Służący nosili wino przez całą noc, lecz Sansa nie pamiętała nawet jego smaku. Nie potrzebowała wina. Była pijana magią nocy, oczarowana splendorem, o jakim marzyła przez całe życie i jakiego nie spodziewała się zobaczyć. Przed królewskim namiotem minstrele wypełniali mrok nocy muzyką. Żongler budował coraz większą kaskadę z płonących maczug, którymi żonglował. Królewski błazen, głupego twarzy płaskiej jak placek, zwany księżycowym chłopcem, tańczył na szczudłach ubrany w pstrokaty strój, szydząc ze wszystkich w sposób tak dowcipny i okrutny, że Sansa zastanawiała się, czy rzeczywiście jest taki głupi. Jego żartom nie oparła się nawet Septa Mordain, która, usłyszawszy piosenkę o wielkim Septonie, wybuchnęła śmiechem, oblewając się winem. Joffrey rozpływał się w uprzejmościach. Rozmawiał z Sansą przez całą noc i obsypywał ją komplementami. Wciąż opowiadał dworskie plotki i wyjaśniał dowcipy królewskiego błazna. Jego obecność pochłonęła Sansę tak bardzo, że zupełnie zapomniała o dobrych obyczajach, ignorując Septę Mordain. Przez cały czas przynoszono kolejne dania. Gęstą zupę z dziczyzny z kaszą. Sałatki z tataraku, szpinaku i śliwek posypane kruszonymi orzechami. Ślimaki w czosnku i miodzie. Sansa nigdy wcześniej nie jadła ślimaków, dlatego Joffrey pokazał jej, jak wydobyć je ze skorup i sam włożył jej do ust pierwszy słodki kąsek. Potem przyszła kolej na świeżego pstrąga z rzeki, upieczonego w glinie. Książę pomógł Sansie rozłupać twardą skorupę i dostać się do białego mięsa. Sam także ją obsłużył, kiedy podano mięso, odcinając z udźca ogromny kawał i kładąc go z uśmiechem na jej talerzu. Z trochę sztywnych ruchów zorientowała się, że prawe ramię wciąż mu jeszcze dokucza, lecz on nie powiedział ani słowa. Później podano nerkówkę, pasztet z gołębia i pieczone jabłka pachnące cynamonem, a także cytrynowe ciasteczka posypane cukrem. Lecz Sansa czuła się już tak najedzona, że zdołała tylko zjeść dwa ciasteczka, chociaż bardzo je lubiła. Zastanawiała się właśnie, czy nie dałaby rady zjeść trzeciego, kiedy usłyszała okrzyki króla. Król Robert zachowywał się coraz głośniej z każdym następnym daniem. Od czasu do czasu słyszała, jak wybucha gromkim śmiechem albo wydaje głośno komendę, próbując przekrzyczeć dźwięki muzyki i brzęk talerzy i sztućców, lecz siedziała zbyt daleko, by zrozumieć, co mówi. Teraz wszyscy go słyszeli.
Nie.
Sansa z przerażeniem zobaczyła, że król, czerwony na twarzy, wstaje, zataczając się. Trzymał w dłoni puchar z winem, najwyraźniej mocno pijany.
Nie mówi, co mam robić, kobieto!
Krzyczał do królowej Cersei.
Ja tu jestem królem, rozumiesz? Ja tu rządzę. Jeśli mówię, że będę jutro walczył, to znaczy, że tak będzie.
Wszyscy patrzyli na niego. Sansa widziała ser Baristana i królewskiego brata Renly'ego, a także niskiego mężczyznę, który mówił tak dziwnie i dotykał jej włosów, lecz żaden z nich nie ruszył się z miejsca. Twarz królowej przypominała maskę wyrzeźbioną ze śniegu. Cersei podniosła się powoli, zbierając fałdy sukni i wyszła szybkim krokiem bez słowa, a za nią służba. Jaime Lannister położył dłoń na ramieniu króla, lecz on odtrącił jego rękę gwałtownym ruchem. Lannister potknął się i przewrócił. Król parsknął śmiechem.
No, wielki rycerzu! Wciąż potrafię cię powalić na ziemię! Pamiętaj o tym, królobójco!
Uderzył się w pierś wysadzanym klejnotami pucharem, oblewając winem swoją atłasową bluzę.
Dajcie mi mój młot, a w całym królestwie nie znajdzie się nikt, kto by mnie pokonał.
Jaime Lannister wstał i otrzepał się z kurzu.
Tak, wasza miłość.
Lord Renly podszedł do nich z uśmiechem na ustach.
Wylałeś wino, Robercie. Przyniosę ci inny kielich.
Sansa drgnęła, kiedy Joffrey położył jej dłoń na ramieniu.
Robi się późno.
Miał dziwny wyraz twarzy, jakby jej nie widział.
Czy potrzebujesz eskorty, żeby wrócić na zamek?
Nie.
Poszukała wzrokiem Septy i ze zdumieniem zobaczyła, że Septa Mordain pochrapuje cicho z głową opartą na stole.
To znaczy... Tak. Dziękuję. Byłoby... miło. Czuję się zmęczona, a zrobiło się tak ciemno.
Psie!
Sandor Clegane wyrósł jak spod ziemi. Teraz ubrany był w czerwoną wełnianą tunikę z psim pyskiem ze skóry przyszytym na piersi. Jego poparzona twarz połyskiwała czerwonym blaskiem w świetle pochodni.
Tak, wasza wysokość?
Dopilnuj, żeby moja ukochana wróciła bezpiecznie do zamku.
Rozkazał książę i odszedł bez słowa.
Myślałaś, że Joe sam cię odprowadzi? Nie licz na to. Chodź. Nie tylko ty jesteś śpiąca. Wypiłem za dużo i boję się, że mógłbym zechcieć zabić mojego brata.
Sansa poczuła nagle strach. Rozejrzała się, lecz nie dostrzegła nikogo, kto mógłby jej pomóc. Król Robert wyszedł już wcześniej, zataczając się, i ławy wokół stołów niespodziewanie opustoszały. Uczta dobiegła końca. Skończył się też piękny sen. Ogar wziął pochodnie, by oświetlić drogę. Sansa szła tuż za nim. Ziemia, po której szli, była wyboista i nierówna, przez co w świetle płomieni wydawała się poruszać pod jej stopami. Szli między namiotami, przed którymi stały proporce i zbroje, a ona czuła, że cisza przygniata ją coraz bardziej. Nie mogła znieść jego widoku, tak bardzo się go bała, ale przecież nauczono ją, jak być uprzejmą.
Sir Sandorze, twój brat spisał się dzisiaj bardzo dzielnie.
Sandor Clegane prychnął przez ramię.
Oszczędź mi swoich pustych komplementów, dziewczyno. I daruj sobie te tytuły. Nie jestem rycerzem. Pluję na nich i na ich przysięgi. Mój brat jest rycerzem. Widziałaś jego pojedynek?
Tak. Spisał się...
Dzielny.
Zdała sobie sprawę, że drwi z niej.
Nikt mu się nie oparł.
Mówiła prawdę. Sandor Clegane zatrzymał się niespodziewanie na środku pogrążonego w ciemności pustego pola. Zmuszona była stanąć tuż przy nim.
Septa dobrze cię wyuczyła. Gadasz jak jeden z tych ptaszków z wysp letnich. Śliczny, gadający ptaszek, który powtarza śliczne słówka, jakich go nauczono.
Nieładnie z twojej strony.
Sansa czuła tłukące się w jej piersi serce.
Boję się ciebie. Chcę już iść.
Nikt mu się nie oparł. O tak. Nikt nigdy mu się nie oparł. Ten chłopak dzisiaj dobrze radził sobie w pojedynku. Widziałaś go, prawda? Głupiec. Niepotrzebnie się tam pchał. Bez pieniędzy. Bez giermka. Nikogo do pomocy. Miał źle umocowany naszyjnik. Myślisz, że Gregor tego nie zauważył? Myślisz, że kopia Sir Gregora ugodziła go w to miejsce przypadkiem? Gadająca dziewczynko. Rzeczywiście masz główkę pustą jak ptaszek. Kopia Gregora wędruje zawsze tam, gdzie on chce, żeby się znalazła. Spójrz na mnie. Spójrz.
Sandor Clegane ujął brodę Sansy ogromną dłonią i uniósł jej twarz. Zniżył się i przysunął pochodnie.
No, śmiało. Przyjrzyj mi się dobrze. Przecież chcesz tego. Widziałem, jak ciągle odwracasz głowę. Nie przejmuj się. Popatrz sobie.
Jej szczęka pozostawała unieruchomiona w uścisku palców, niczym pochwycona w żelazną pułapkę. Patrzył Sansie prosto w oczy. Było to spojrzenie pijanego mężczyzny, pełne ponurego gniewu. Nie mogła go uniknąć. Widziała prawą stronę twarzy Ogara, wydatne kości policzkowe, szare oko pod gęstą brwią. Nos miał duży i zakrzywiony, włosy cienkie i ciemne. Nosił je długie i zaczesywał na bok, żeby zakryć drugą stronę głowy. Lewa strona twarzy była zupełnie zniszczona. Z ucha została tylko dziura. Oko nie ucierpiało, lecz dookoła oplatała je sieć blizn. Śliskie, spalone ciało, twarde jak skóra, poryte zagłębieniami i pęknięciami, które migotały wilgotną czerwienią, kiedy się poruszał. Niżej, przy szczęce, widać było niemal kość pod spalonym ciałem. Sansa rozpłakała się. Puścił ją i zgasił pochodnie o ziemię.
I co? Nie powiesz mi nic miłego? Żadnych komplementów, których nauczyła ci Septa?
Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, mówił dalej.
Większość ludzi sądzi, że przydarzyło mi się to w czasie bitwy. Sugerują jakieś oblężenie albo płonącą wieżę. Jakiś głupiec pytał nawet, czy to nie od smoczego oddechu. Opowiem ci, jak to się stało.
Stał się teraz zaledwie głosem dochodzącym z ciemności nocy, cieniem pochylonym nad nią tak blisko, że czuła jego oddech cuchnący przetrawionym winem.
Byłem młodszy od ciebie. Miałem 6, może 7 lat. Drzeworytnik założył warsztat we wsi i potwierdzał mojego ojca. Żeby zyskać nasze poparcie, przysłał nam podarunki. Starzec potrafił robić piękne zabawki. Nie pamiętam, co wtedy dostałem, ale bardziej spodobała mi się zabawka, którą dostał Gregor. Był to pięknie pomalowany drewniany rycerz o poszczególnych częściach ciała połączonych sznurkiem, tak że mógł walczyć. Gregor jest starszy ode mnie o 5 lat i zabawka nie miała dla niego żadnego znaczenia. Był już wtedy giermkiem, silny, wysoki, na 6 stóp chłopak. Tak więc zabrałem mu jego rycerza, ale nie miałem z tego większej radości. Bałem się przez cały czas. No i oczywiście w końcu mnie dorwał. W pokoju znajdował się kosz z żarem. Nie powiedział ani słowa. Po prostu podniósł mnie i przyłożył bok mojej twarzy do rozpalonych węgli. Trzymał mnie tak, a ja wrzeszczałem jak opętany. Widziałaś, jaki jest silny. Już wtedy trzeba było 3 mężczyzn, żeby go odciągnąć. Septon w modlitwie wspomina 7 piekieł. Co oni wiedzą? Tylko ktoś, kto przecierpiał podobne poparzenie, rozumie, co to jest prawdziwe piekło. Ojciec mówił wszystkim, że zapaliła się pościel w moim łóżku, a nasz majster dał mi maści. Maści. Gregor także został namaszczony. 4 lata później namaszczono go 7 olejami. Złożył śluby rycerskie, a Rhaegar Targaryen dotknął mieczem jego ramienia i powiedział: powstań, ser Gregorze.
Ogromna, niewidoczna prawie postać trwała przed nią nieruchoma, milcząca. Sansa słyszała tylko nierówny oddech. Zdała sobie sprawę, że współczuje mu. Jej strach zniknął. Milczenie przedłużało się, aż strach znowu powrócił, lecz teraz bała się o niego. Wyciągnęła rękę i dotknęła muskularnego ramienia.
Nie zachował się jak prawdziwy rycerz.
Sansa zrobiła krok do tyłu, lecz złapał ją za rękę.
Nie, ptaszynko. Nie zachował się jak prawdziwy rycerz.
Przez pozostałą część drogi Sandor Clegane już się nie odezwał. Zaprowadził ją do miejsca, gdzie czekały powozy i kazał woźnicy zawieźć ich do Czerwonej Twierdzy. Przejechali w milczeniu przez królewską bramę, a potem ulicami miasta oświetlonymi pochodniami. Otworzył furtę w murze i wprowadził Sansę do zamku. Jego poparzona twarz drgała, a wzrok miał zamyślony, kiedy wchodził za nią po schodach. Odprowadził ją aż do drzwi jej sypialni, gdzie się zatrzymał.
Dziękuję, mój panie.
Ogar ujął ją za ramię i nachylił się.
Wszystko, co ci dzisiaj powiedziałem. Jeśli powiesz Joffreyowi, twojej siostrze, ojcu, komukolwiek...
Nie powiem. Obiecuję.
Jeśli powiesz komukolwiek, to cię zabiję.